co będzie, kiedy Syn swój przybędzie i zastanie na ziemi ogrom zła. I nie wiem, co będzie, kiedy Syn swój przybędzie, by sprawować nad światem to. Tak wiele w nas wątpienia, chcemy z Synem krzyż swój nieść. Już wiemy, co będzie, kiedy Syn swój przybędzie i zastanie na ziemi jeszcze zło. On odkupi chcę swoją, duszę braci i moją, tych, co w żalu przeżyli nowe dni. Chcę swoją duszę braci i moją, tych, co w żalu przeżyli nowe dni.
Słucham Radia Maria, halo?
Być pochwalony Jezus.
Na wieki wieków, ale kto mówi i skąd?
Sławek do Sierowa.
Witam serdecznie.
Witam również.
No i bardzo proszę, jakie są...
Jestem na ten teraz film.
Tak, tak.
Tak. Ja chciałbym bardzo przywitać przede wszystkim na zmarłego wszystkich. Jolka, Jędzyka, Indersona, Kasi. Ja się Sierowanie z nami.
Tak.
I się w ogóle nie bardzo mnie boli. Właśnie to, co wczoraj się odbyło w ogóle. Na prywatyzację w ogóle przede wszystkim. Boję się, co będzie dalej w Polsce. Ja mam 35 lat i teraz nie wiem, co mam z sobą robić. Bo sytuacja jest straszna teraz, nie? Może mi się trochę pomóc?
No wie pan, to są to takie rzeczy, że potrzeba to, o czym mówią no ci, którzy jakoś w tych sprawach uczestniczą, jakoś mają doświadczenie, no mówią tak, że to, co z naszej strony jest potrzebne, to jest po prostu jakieś jednoczenie się, jakieś nawiązywanie różnych więzi z różnymi ludźmi i tak dalej, z takimi jak pan, na przykład młodymi, że 35 lat to jest, pan jest w sile wieku z jakimiś młodymi, nie wiem, przedsiębiorcami, przetwórcami, wytwórcami, czy różnymi ludźmi, tak aby po prostu no, nawiązywać takie struktury społeczne. To wszystko, co zostało zniszczone przez komunizm czy przez ostatnie 10 lat liberalizmu. I to jest, no oczywiście, nie można jakoś tracić też wiary, nadziei. To wszystko to jest to, co nam może nie tylko przetrwać, bo to chyba nie chodzi tylko o przetrwanie, ale chodzi o to, o stworzenie czegoś pozytywnego, dobrego.
Tak jest, tak jest. Dobrze, dobrze. No właśnie. Tylko to przeraża. To jest to spokojnie, że niestety na przykład nie żyje to spokojnie. To przeraża mnie teraz, jakby ta Unia Europejska, na przykład przeraża mnie, bo już teraz ceny już wzrastają, żywność i wszystko już teraz. Znaczy dalej mówisz, to co będzie dalej też.
No myślę, że trzeba tu się ustrzec też od takiego lęku, bo to jest też jakiś, no, jakiś ze środków nacisku na nas. Nie wolno się bać, nie wolno ulegać panice i przerażeniu, tylko to trzeba właśnie mimo tych wszystkich spraw, tym chłodnym jakimś umysłem i gorącym sercem próbować właśnie tego, o czym tutaj też mówili ci ludzie, prawda? Takiego jednoczenia się, stawiania czoła wspólnie. Samemu to rzeczywiście nic się nie zrobi.
Nic. Ja, jak już jestem i się robię, nie, to zapraszam na drogę krzyżową, na Kalwary, nie? Ładna jest u nas droga krzyżowa, to na drogę.
Dziękuję.
Bardzo ładnie, nie? To... No ja również wtedy.
Szczęść Boże.
Bardzo też, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus.
na wieki wieków. Amen. Dziękuję za ten telefon. No i rzeczywiście nie wolno ulegać przerażeniu czy jakiejś takiej, no bo to człowieka dezintegruje, to trzeba. Także pozdrawiam pana i życzę takiej siły. Słucham Radio Maryja.
Cześć Boże, Marek Warszawy się kłania.
Kłaniam się, panie Marku.
Więc wysłuchałem artykułu księdza Batnika. Czy ksiądz Batnik to jest ksiądz profesor, czy tylko ksiądz?
Tak? Ksiądz profesor.
Ksiądz profesor, czyli księdza profesora. I właśnie nasunęło mi się kilka wniosków. Wie ksiądz, ja podróżowałem troszeczkę, to znaczy, że to podróżowaniem bym tego nie nazwał. W latach 90. i troszkę w 80. pracowałem w kilku krajach europejskich. Czyli no mogę powiedzieć, że ich było mniej jak 10, ale więcej jak 5. Obserwowałem naszą Polonię, właśnie szczególnie w Wielkiej Brytanii. Byłem tam w dwóch rejonach, czyli byłem w Walii i w samej w środkowej Anglii. Tak samo było w Niemczech. Obserwowałem Polaków w Holandii. I muszę powiedzieć, że być może mnie Polonia słucha. Jest zbyt mała konsolidacja tych po prostu naszych rodaków. Zbyt są ze sobą skłóceni. Nie sądzę, żeby taka postawa mogła ich do, po prostu do, doprowadzić do sukcesu i czy to po prostu no, w hierarchii ważności różnych mniejszości etnicznych czy narodowych w danych krajach. Polacy powinni bardziej się jednoczyć mimo różnicy poglądów. Dla nich powinna, najważniejszym celem powinna być polskość i to, z jakiego kraju pochodzą. I wspólna wiara, wspólny język. Nawet ludzie niewierzący z wierzącymi powinni bardziej zacieśniać współpracę wszelką, czy to ekonomiczną, czy to kulturalną, czy to jakąkolwiek inną, żeby to nasze takie stare, paskudne przysłowie. No wiemy, że może krytyka moich rodaków jest taka dosyć może, no, no nie fair, ale jednak muszę to powiedzieć. Polak Polakowi wilkiem. Słyszał ksiądz takie powiedzenie?
No powiedzmy, że jest taka akomodacja tego zdania jednego z filozofów, który wyznaczając według niego nową erę powiedział homo homini lupus est, czyli człowiek człowiekowi wilkiem. No to na naszym gruncie się niestety też w wielu wypadkach tak, jak pan to mówi,
przyjął. I należy to wyprzeć, należy to za wszelką cenę, no jakby zdewaluować to przysłowie. Polacy powinni brać przykład z innych nacji. Są nacje od nas troszkę bardziej solidarne. Ja nie będę może tutaj mówił o jakichś tam, nie będę wychwalał innych nacji, ale choćby z narodu żydowskiego, należy brać z nich dobry przykład, w dobrym. Ich złe cechy, bo takowe mają, należy pomijać. Należy brać przykład Irlandczyków. Proszę popatrzeć na diasporę irlandzką. Ona jest bardziej solidarna od Polski i ma, od Polski i ma większy wpływ na życie, większy wpływ na politykę, na media niż
ale
Polska.
Ale panie Marku, ja tak wywejdę słowo. Pamięta pan po tym zjeździe Polaków w Niemczech w minionym, czy jeszcze w XIX wieku, kiedy ustalono te 5 praw Polaka? Polak
tak,
Polakowi bratem.
Tak,
to to jest też, my mamy niesamowite korzenie, bo ja z tego, co też widziałem w różnych krajach, może nie byłem aż tak blisko jak pan, ale takie miałem refleksje, nie wiem czy słuszne, ale no, ten czas komunizmu charakteryzował się tym, że aby w Polsce utrzymać tę ideologię kłamstwa, że tylko i wyłącznie my żyjemy w raju, z drugiej zaś strony jakoś neutralizować rzekomo wyimaginowane, czy też rzeczywiste zagrożenie ze strony, prawda, Polonii zagranicznej, której w większości przez lata składało się właśnie z żołnierzy, czy właśnie oficerów i tak dalej, podejmowano te działania dezintegracyjne, kłócenia ludzi, gdzie dwóch Polaków, tam 10 poglądów i 32 partie polityczne, jakieś rozbijania, rozwalania. I ostatecznie to się skończyło tak, że na przykład w Niemczech po podpisaniu traktatu my mamy w Polsce oficjalnie uznaną i dotowaną przez państwo polskie mniejszość niemiecką. Niemcy, prawda, nie mają czegoś takiego jak mniejszość polska, chociaż Polaków w Niemczech jest kilka milionów, a Niemców w Polsce jest tam kilkadziesiąt tysięcy. Także to są takie, powiedziałbym też, rzeczy. Taki spadek, niejako garb, jaki wyrósł na nas przez lata no, takich zamierzonych działań od strony komunistycznego rządu. Tak, tak mi się wydaje, że też trzeba by to brać pod uwagę. No i oczywiście, jak pan mówi, otrząsnąć się z tego.
Oczywiście tutaj jest właśnie bardzo wielka rola Radio Maryja. Radio Maryja jest radiem, no jak to się mówi, międzykontynentalnym, można powiedzieć. Ma duży wpływ, jest słuchane, jest po prostu no poważane. Także często ludzie nie zgadzają się z poglądami, z wieloma poglądami politycznymi wygłaszanymi na antenie Radia Maryja, ale to nie ma żadnego znaczenia. Także no szczęść wam Bożym, działajcie, pouczajcie tych naszych rodaków, zarówno w kraju, żeby bardziej akceptowali, żeby bardziej z tą polską diasporą współpracowali. I należy właśnie, no to będą lata pracy. Niestety nasze społeczeństwo jest niestety dość skomunizowane. Ksiądz mi chyba to przyzna, że to jest prawda.
Nie, no oczywiście. I panie Marku, ja tak tylko dygresję taką dodam, w sprawach dogmatów wiary czy moralności to nie dyskutujemy, natomiast jak chodzi o inne rzeczy, to właśnie spieramy się, dyskutujmy, żebyśmy wynaleźli jak najlepszą drogę, prawda? Bo pan powiedział tutaj o tych różnych poglądach wygłaszanych na antenie radia. Oczywiście, że tak jest. I to jest dobrze, że niektórzy mają inne zdanie, że i radio ma tę właściwość, że ktoś może zadzwonić i powiedzieć, ja się nie zgadzam, bo to i to. I możemy iść na argumenty, prawda? Wspierać się na argumenty.
Ksiądz, jakiś taki paskudny żart słyszałem, Anglika, który bardzo Polaków prowadził. W sumie pracowaliśmy w angielskiej firmie. Stosunki były bardzo dobre, ale on przyjrzał się temu wszystkiemu i on zdębiał. Był w Polsce raz i zdębiał. Po powrocie do Anglii rozmawiał ze mną i mówił, no, co z nami się dzieje, ludzie? Wy jesteście, macie polskiego papieża. Jesteście narodem naprawdę, no, w większości katolickim. U was jest, jego wrażenie, wtedy akurat chyba SLD wygrało kolejne wybory i właśnie taki jego paskudny żart, że jego wrażeniem jest, że głównym wyznaniem w Polsce jest tak zwane RCC, to znaczy Roman Catholic Communist. Także widzi ksiądz, no, po prostu no, trzeba tych ludzi naszych po prostu przekonywać do innej postawy, no i no, to chyba wszystko. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Pozdrawiam panie Marku, dziękuję za telefon, szczęść Boże. No rzeczywiście tak to jest, chociaż powiedzmy, że to troszeczkę było są to takie gorzkie trochę pigułki, ale musimy je łykać wszyscy, żeby no zrozumieć też pewne rzeczy, także dziękuję też panu Markowi za ten telefon. Popatrzmy obecnie chociażby w tym momencie, stoimy w obliczu takich różnych spraw, z jednej strony sypie się koalicja rządowa, rząd, z drugiej zaś strony jakieś przynajmniej dotrwanie, próba dotrwania do wyborów do Parlamentu Europejskiego, żeby jak najwięcej tych, którzy mają ochotę na to, się w cudzysłowie, może tak brzydko powiem, załapało. No przecież z drugiej strony mamy taką sytuację, że od dziś, od zaraz potrzebujemy ludzi roztropnych, mądrych, którzy mogliby dobrze zarządzać naszym państwem i także tych ludzi tak jakoś zdecydowanych uskutecznie, nie tylko bronić, ale uskuteczniać polskie interesy, którzy mogliby dostać się do Parlamentu Europejskiego. Czyli mamy z jednej strony tak dużo jakieś takie logiczne i rzeczywiste, powiedzmy, wymagania, które są przed nami, z drugiej ze strony realia są takie, że masa jest takich ludzi wśród elit polityków, którzy dostanie się, czy trwanie przy władzy, czy dostanie się do władzy traktują tylko i wyłącznie jako jakąś tam okazję do prywatnego, powiedzmy, nie, zaistnienia, czy może jakieś korzyści i tak dalej. Te dwie sprawy są ze sobą sprzeczne. Pytanie i tutaj właśnie też trochę odpowiedzi było w tym, co powiedział pan Marek. Jak jest możliwe, że myśmy się doprowadzili do takiego stanu? Do takiego stanu naszej państwowości, naszej świadomości, do takiego stanu demokracji, czy też w cudzysłowie demokracji. No, potrzeba tego naszego wielkiego wysiłku. To, co wcześniej powiedzieliśmy panu w rozmowie z panem Sławkiem z Władysławowa. Słucham Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówiła Anna z Warszawy.
Witam pani Anno.
Chciałam przede wszystkim pozdrowić panią Halinę z Gardenii, chyba. Dlatego, że powiedziała kiedyś o bardzo ważnej rzeczy, bo my i ta audycja z panem Konkolewskim, pewne rzeczy, jeżeli są mówione, Polacy muszą poznać prawdę o PRL-u. Dopiero wtedy będą mogli z pewnych rzeczy sobie zdawać sprawę, będą mogli wiedzieć, czy są manipulowani, kto manipuluje i w jakim celu manipuluje, bo przecież po 1945 roku społeczeństwu. Pan Marek mówił, że Polacy są skomunizowani. No przecież musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w 1945 roku w połowie Europy, to chyba po raz pierwszy w dziejach świata to się stało w taki sposób, że w ciągu kilku lat w połowie Europy nastąpiła wymiana klasy rządzącej. Zaczęli rządzić zupełnie inni ludzie w 1945 roku. I ci Polacy, którzy zyskali na tym w 1945 roku, o tym mówił pan Konkolewski, że są jakieś siły, o których my nie wiemy, no przecież nie rządzą ci, którzy rządzą, to znaczy nie rządzi rząd ani Sejm, tylko są jakieś siły poza tym.
No tak wejdę w słowo, jak czytałem ostatnio w książce pana doktora Antoniego Dudka pod tytułem Reglamentowana rewolucja.
No
to jest tak, że jeszcze w połowie lat 80. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza obsadzała czy rekomendowała 270 tysięcy stanowisk w gospodarce, czy też stanowisk w samorządach, w cudzysłowie samorządach i tak dalej w Polsce. Także to są ogromne rzesze ludzi, które przez lata były rekomendowane, kontrolowane, że mają tak, a nie inaczej, jak to partia wykazała zachowywać się, no to trudno, żebyśmy skomunizowani nie byli z drugiej strony.
Tak, ale no właśnie w tej książce Reglamentowana rewolucja, Dudek cytuje taki fragment depeszy Jaruzelskiego do Honeckera, w której informuje Jaruzelski, że wprawdzie no tu się coś zawaliło, ale akcję zatrzymała partia. Akcje. Przedsiębiorstwo zostało uratowane. Bo przecież ci ludzie, którzy rządzą od 1945 roku i kolejni ich następcy, dzieci, wnuki, bronią tej władzy, bo to jest podstawa ich egzystencji. I nie jest tylko przykro z jednego powodu, że są to Polacy przecież. Prawda? Przecież to są Polacy. Oni nie myślą o Polsce, tylko myślą o sobie. Jaruzelski informuje, że przedsiębiorstwo zostało uratowane, bo zatrzymali część akcji. Czyli traktują państwo jak spółkę akcyjną, w której mają swój udział. To nie jest państwo, nie jest wspólne dobro, tylko to jest część akcji. I te akcje właśnie oni w jakiej... No, społeczeństwo jest bezradne zupełnie. To nie można powiedzieć, że Polacy nie są zjednoczeni. Polacy nie są po pierwsze poinformowani. A poza tym ci ludzie, którzy w 1945 roku władzę otrzymali z rąk Armii Czerwonej, dalej są przy władzy. I oni myśleli tylko w jeden sposób, żeby uratować partię, bo to jest partia władzy, a społeczeństwo się nie liczy, nie liczą się ludzie. No trudno jest usunąć ich od tej władzy, a poza tym pan Konkolewski tłumaczył, no może za krótko ta audycja, przydałaby się więcej takich audycji, w których ludzie, którzy dużo wiedzą i rozumieją te wszystkie mechanizmy, które były w Polsce, funkcjonowały i te wszystkie tajemne siły, które tutaj są, trzymają się w tej władzy i majątku, bo tylko myślą o zabezpieczeniu swoich interesów i nie myślą o państwie, bardzo trudno się tych ludzi pozbyć. Właściwie to jest prawie niemożliwe, bo teraz widzimy, no nie wiem, w ogóle to jest bardzo trudna sprawa. Tu nie można powiedzieć, że Polacy nie są... Polacy są po prostu zdezorientowani, a ci ludzie, którzy otrzymali władzę w 1945 roku, nie chcą się tej władzy pozbyć. Oni byli wyłącznie przecież z nadania sowieckiego, nigdy nie myśleli o Polsce. No. I to jest bardzo trudna sprawa, żeby teraz tych ludzi się nie zmieni. Ich mentalność jest jedna. Ja znam trochę tych ludzi. Liczą się pieniądze. Oni muszą zabezpieczyć rodzinę i dla nich nie jest ważny interes państwa, ważna jest tak zwana kasa. To jest ich słownictwo.
Kasa, ale też to, co pokazuje wspomniana książka tutaj pana Antoniego Dudka, liczy się też ta praca dla kolegów, towarzyszy, prawda?
Bo to jest przedsiębiorstwo. Oni mają przedsiębiorstwo. Oni przejęli pieniądze, oni przejęli władzę polityczną, to jest korupcja polityczna, obsadzili stanowiska i wyłącznie liczą się powiązania. No można powiedzieć, że to jest mafia, no pewnego rodzaju mafia, która jest powiązana i ją stać na wszystko. I ja jeżeli zawsze mówię o tym, żeby robotnicy myśleli o własności, bo to jest podstawa egzystencji, jeżeli pozwolą sobie na zabranie tej własności, to nie będą mieli z czego żyć.
No i po prostu twórzmy te nasze pozytywne powiązania między nami, między ludźmi.
Tak,
między...
ale proszę, to musimy tworzyć, no musimy wybierać jakichś ludzi, tylko że to jest bardzo trudne, dlatego że te partie były tworzone przez różnego rodzaju agentury, bo postanowiono, że właśnie tak Polska będzie wyglądała. I przedwczoraj słyszałam pana Mazowieckiego w telewizji Puls. On uważał, że nie powinny powstać, nie akcjonariat pracowniczy, jakaś własność dla robotników. No nie, no jak, no to robotnicy, własność, to było dla niego, on był temu przeciwny i uważa w dalszym ciągu, że to nie jest odpowiednie, to nie było, tak nie należało postąpić. Oni mieli takie poglądy i to zresztą konsekwentnie realizowali, bo przecież ani uwłaszczenia, ani reprywatyzacji nie było. Tyle lat po wojnie Polska jest w sytuacji gorszej niż przed wojną. Mimo, że 20 lat tylko trwała wolność, ale ludzie wtedy myśleli o Polsce. Ale były to innego rodzaju klasy rządzące.
Dokładnie tak. No cóż, obyśmy taką jakoś...
A też ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Polaków za granicą, ja trochę pracowałam za granicą i nie mogę powiedzieć, że Polacy są dla siebie, nie są, nie współpracują, nie pomagają. Polacy są tak samo różni jak w różnych innych narodach. Są i tacy, to my nie jesteśmy...
Znaczy, bo tak pani Anno, z jednej strony no jest i Kongres Polonii i różne organizacje, tylko że z drugiej strony to miał trochę rację jednak pan Marek, że no to brzemię tej działalności, tak moim zdaniem, tej działalności dezintegracyjnej komuny po prostu jest jeszcze do dzisiaj.
Nie, no oczywiście, bo była agentura, była, ale ja się nie spotkałam z taką sytuacją za granicą, że Polacy mi nie pomagali, nawzajem sobie
no
pomagali.
To oczywiście, że tak. No
to jest różnie, ale nie jesteśmy wyjątkiem. Ja znam wśród Żydów też ludzi, którzy nawzajem sobie nie pomagają. Także to nie jest też jakaś solidarność wyjątkowa. Różni są ludzie. Oczywiście, że Polacy byli skłócani. Mnie tylko dziwiło, że w czasie, że po wojnie były te, nie wiem, narodowcy, skłócili się z Piłsudczykami. Tu była agentura właśnie po to. Ta agentura była, żeby skłócić tych Polaków. Bo 10 milionów Polaków jest w diasporze przecież. Ale jak Polska jest w potrzebie, to jednak ci Polacy myślą o Polsce. Tylko, że ja właśnie jest zawsze tak, że my, Polska jak jest w potrzebie, to ci Polacy z zagranicy pomagają Polsce, a później są niepotrzebni. I to jest właśnie najgorsze, że my tylko myślimy o tym, no my tu już właśnie żyjemy biednie, no to prześlijcie nam jakieś paczki albo pieniądze. Ale my musimy sobie wzajemnie pomagać.
Dokładnie.
To nie może być jednostronne, że ponieważ oni są za granicą, to pewnie są w lepszej sytuacji, w związku z tym muszą nam pomagać, bo my jesteśmy w gorszej. My musimy razem sobie nawzajem pomagać.
Dziękuję pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję także za tę wypowiedź. Może w takim razie teraz coś zagrajmy, zaśpiewajmy Amen Band.
Do ramion, co miłość. wszystko weź. Biegnę mostem zbudowanym z Bożych słów. Do nadziei, co jest w niebie, gdzie mój dom. Przede mną obłok, za mną ognia słów i aniołów słyszę chór. Coraz bliżej, bliżej.
Halo?
I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dzielica. Proszę Ojca, ja może tak na temat, może nie na temat, ale chciałam tak powiedzieć, że nie ma co się tak bardzo załamywać i rozpaczać, bo mamy broń, mamy różaniec, mamy naprawdę modlitwy, trzeba się modlić. Ja byłam sierotą, półsierotą, 2 lata miałam, jak zmarł mój ojciec. Moja mama zawsze mówiła, Pan Bóg ma więcej, jak rozdał. Ciągle nas nauczyła modlić się, Matko Najświętsza, gdy płakać będziemy, gdy ból i cierpienie nas nawiedzi, zwróć wówczas owe swoje miłosierne oczy na nas, pociesz nas, sieroty, o Matko. Pamiętam od 3 lat tą modlitwę. I tak sobie myślę, to jest prawda, to wszystko jest prawda. O Unii, o tym, o tej nędzy, jaka jest, ale myśmy, moje pokolenie budowało Polskę, naprawdę, brano nas do SP, do odbudowy fabryk, do tego, nawet i dziewczęta też. I teraz to wszystko przepadło, wszystko właściwie już się wydaje, że już czarne chmury nadchodzą nad naszą kochaną ojczyznę, ale myślę, że za niemieckich czasów to tak już było strasznie, myśmy przeżyli, że z koniczu się placki piekło, bo nie było z czego nawet, nie było zboża, bo kto miał nawet, to na kontyngent zabrali. Zboże zabrali, ziemniaki zabrali, ale Polacy naprawdę są mądrzy ludzie, są bardzo zdolni i są bardzo pracowici. Takie kary ogromne były za zabicie świniaka. Czytamy jeszcze za coś. Nie wolno było nawet na żarnach umielić. Nie wolno było masła zrobić. No różne rzeczy, kto ze starszych to pamięta, co było, ale jakoś naród przetrwał. I naprawdę nie trzeba się tak bardzo łamać. Pewno, że z założonymi rękami nie trzeba czekać. Trzeba coś robić, ale znowu z drugiej strony nie wolno tak się załamywać okropnie, że tak będzie już źle, że tak będzie tego. No pewnie, że musimy robić wszystko. I myśmy robili, my, bo ja mówię z Podkarpacia Mieczysława.
Ja tak wejdę w słowo, może tak przekornie powiem, załamać się to by było najłatwiejsze, prawda? I powiedzieć, a już załamany jestem, nic nie da się zrobić, to już tylko siąść i tylko czekać spokojnie na śmierć czy na katastrofę. To by było najłatwiejsze, prawda?
Proszę Ojca, ja w 50 roku chodziłam do szkoły w Rzeszowie. Zabierano nas ze szkoły do odbudowywania tego placu, gdzie później był wybudowany budynek partii. Mieliśmy tylko szufle i łopaty i taczki. Miałam tylko jedną granatową spódnicę i białą bluzkę, co trzeba było oszczędzać. Jak wieczór wróciłam z tego odgruzowywania, rąk nie mogłam nawet do pacierza złożyć. Musiałam jeszcze tą bluzkę wyprać, bo rano nie miałam z czym do szkoły iść. I naprawdę, jak głodna byłam, po prostu głodna byłam i prosiłam Boga, nieraz patrzyłam pod nogi, żeby znaleźć 50 groszy bułkę kupić. Ale jakoś przetrwałam. Wyszłam za mąż, miałam 3 dzieci, dzieci są poza domem, jesteśmy w tej chwili z mężem, ja choruję, on choruje I ja mam poważną chorobę, bo mam wieńcówkę, mam dystopatię, mam rwę pulszową. W tej chwili nie śpię z bólu, bo nie wytrzymuję tego bólu nawet. Posmarowałam trochę maścią. Druga sprawa, 40 lat przepracowałam, jestem na emeryturze, bardzo ciężkiej pracy. Mam uszkodzone środkowe lewe ucho. Byłam już tu i tam, to mi teraz powiedzieli, że a pani tak nic nie wskóra. Bo myśleli, że ja chcę dostać odszkodowanie to znaczy, ponieważ ja pracowałam w centralinie zautomatyzowanej, no to te wszystkie, jak ksiądz wie, jak ojciec wie, te wszystkie pioruny z oddali to w moje uszy strzelały nieraz. No i mam uszkodzone trochę uszy, teraz miałam grypę i ta grypa uderzyła mi na błędnik. W tej chwili nawet mam oczy zamknięte, jak mówię, bo jak oczy otworzę, to mi się wydaje, że mi się głowa kręci, że w jakiś czarny dół lecę. I to jest naprawdę załamanie, by mogło nastąpić, ale ja zawsze wierzę, że w tą opatrzność Bożą, ja już wyszłam z takich strasznych opresji życiowych, że ja już nie powinnam żyć nawet. Ja proszę ojca, muszę taki powiedzieć urywek, że kiedy było bombardowanie mojego miasteczka i zostało tych niewypałów strasznie dużo, to ja wybiłam tych niewypałów tysiące, żeby z tych gilz wysypać woreczek, w którym był ten jedwabny, w którym był proch. To ja tego prochu do domu naniosłam na rozpałkę. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby tak ten proch wybuchł w domu. To by z nas wszystkich nic nie zostało. A ja jeszcze te woreczki prułam, mama mi to przędła na wrzecionie i ja z tego robiłam swetry. A później swetry, szaliki, skarpetki, rękawiczki na drutach. To jest nie do pomyślenia, a później ktoś tam znalazł jeden, nie wypał i od razu wybuchnął i już go nie było. A ja tysiące tego wybijałam i nic mi się nie stało. I ja uważam, że naprawdę opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem. I wierzę w to, bo naprawdę i UB mnie prześladowało i miałam takiego opiekuna, który chodził krok w krok za mną, bo poszłam na wybory i skreśliłam czerwonym ołówkiem, a ja nie wiedziałam nawet jak głosować. No to potem mnie wzięli za jakoś, to jeszcze Pan Bóg dobry, że mnie na kołema nie wywieźli. No i różne cuda robiłam takie, że pracując nawet, włączyłam się raz z centrali, bo na mój temat było mówione raz tego i to z Komitetu Wojewódzkiego. Nie wytrzymałam nerwowo, włączyłam się i powiedziałam, co myślę. Na drugi dzień już mnie w pracy nie było. No ale jakoś potem Pan Bóg dał, że z powrotem mnie przyjęli. Ale za takie coś wtedy, w tym czasie, w 1953 roku,
no i to
jeszcze jak Stalin zmarł 3 czy 5, bo już nie pamiętam dokładnie, to był taki... 3 minuty była cisza. Ja wtedy pracowałam w Rzeszowie przy okienku i popatrzyłam na ulicę i jedna kobieta podczas tej ciszy nie mogła przebiec tej ulicy i tak stanęła w takim szerokim rozkroku. I tak stała biedna, a ja popatrzyłam i zaczęłam się strasznie śmiać. No to proszę sobie wyobrazić, że na drugi dzień już byłam przeniesiona do innej placówki. No bo jakiś kapo był i widział, że ja się ze Stalina chyba śmieję, no. No ale to dzisiaj to można się pośmiać, ale wtedy to naprawdę nie był śmiech. Wtedy to naprawdę nie był śmiech. No i jakoś naprawdę przeżyliśmy. I okna były pozamykane, pozatykane kocami i masło mama robiła w maśniczce i mieliliśmy na żarnach tam litrę czy 2 litry tej pszenicy było i mama upiekła placki takie, proziaki na kuchni i krowa była, to się mleka z tymi plackami zjadło, wypiło i jakoś myśmy przeżyli. Także Polacy umią sobie radzić, Polacy naprawdę... Kiedy przyjdzie jakaś bieda, to zawsze wyszukują coś zrobią, coś wymyślą i Polacy naprawdę są zdolni, nie trzeba się tak załamywać. Już co Pan Bóg da, ale ja myślę, że Pan Bóg nas zawsze ma w swojej opiece i nie trzeba się łamać.
Oczywiście, że tak.
Ja tak to uważam, bo ja czytam bardzo dużo i nasz dziennik od pierwszego numeru mam, ale już trochę porozdawałam, trochę dałam na strych. No bo już nie mam gdzie tego pomieścić, ale naprawdę to jest okropne, bo to jest okropne. Ale jeszcze jedno muszę powiedzieć. Dzisiaj ja się dowiedziałam o tej zbrodni tego, no, Ashleta Jambira. Jasina, to, to mnie, no mnie przeszyło po prostu, ale proszę ojca, jeżeli to oni wszyscy wiedzą i ten zamach 11 września to jest robota wiadomo czyja i dziwię się bardzo, że Amerykanie tacy mądrzy biorą się za księżyc, za Marsa, biorą się za tego, a tutaj nie, nie tej zagadki nie rozplączą i nie wiedzą, kto to wszystko robi. Bo to jest przecież wiadome i ja wiem, bo jeszcze znałam ich trochę z tego złodziejstwa, z tego oszukaństwa, jak mama mi dała dwa jaja i kazała mi kupić, kupić cukru, to ta, która sprzedawała wiadomo kto, wzięła taką, to, taki papier pakunkowy ogromny i za te, tego cukru tam wsadziła odrobinę, że nie było czym nawet herbaty osłodzić, bo ten papier więcej ważył jak ten cukier. Oni do tego wszystkiego są zdolni i podszywają się pod różnych. I oni i to, co, co zrobili, te zamachy, to wszystko to jest ich tylko wyłączna robota. Tak samo jak i u nas podkładali i księdzu Popiełuszce do Tapczana broń i to i tamto i inne rzeczy, bo wiemy jak było. I jakoś, jakoś to wszystko tak przycichło, nikt za to nie odpowiada, nikt nie tego, a przecież oni jak, nawet Ameryka, jak oni wiedzą o tym, i wiedzieli o tym wszystkim i dopóki tam się nie skończy, to będzie i ten terroryzm i to wszystko. I będzie coraz gorzej. Tylko ukrócić, ukrócić jednemu narodowi troszeczkę tych praw. To już by było wszystko dobrze.
Dziękuję pani Mieczysławo.
Dziękuję, dziękuję i Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich i serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję.
Także dziękuję pani za ten głos optymizmu niesamowicie. Może tamte pani, powiedzmy, takie przemyślenia na temat tej sytuacji obecnej, no może ja mam troszkę inne zdanie na ten temat. Tym niemniej dziękuję za to, co pani powiedziała o historii, o swojej historii i to, że mimo, że dzisiaj pani obarczona jest tak no, wielkim cierpieniem, to jednak jest w pani głosie tyle optymizmu. Tyle zachęty dla innych i dziękuję za to zdanie, które pani powiedziała, że Pan Bóg nad nami czuwa i trzeba, żebyśmy mu po prostu zaufali. To może dla pani specjalnie teraz ta pieśń w wykonaniu zespołu Sweet Combo.
Gracias.
Halo? Halo? Słucham Radio Maria, halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto mówi?
Pani się Bożenna Maria z, Gdańska. Ja tak zawsze się raduję, kiedy ojca znajduję po drugiej stronie i serdecznie pozdrawiam.
Również.
W związku z tym, co nam leży tak na sercu, bo właściwie rozmawiamy nocne Polaków rozmowy. Mam tutaj taką broszurkę, ponieważ nieraz na antenie przedstawiamy sobie czasem takie ważne, ciekawe pozycje, które warto poznać, które warto przeczytać. I tutaj chciałam coś zaproponować, to znaczy ta sprawa została wydana, to jest taka maleńka książeczka, broszurka, w takiej w okładce, na której mamy dwie polskie flagi, wydane przez Dom Wydawniczy Ostoja. I to tutaj broszurki, książeczki jest Jak uratować Polskę. Nie wiem, czy miał ją ojciec w synku.
No nie za bardzo. Nie,
to jest, to są takiej wielkości między broszurki jak profesora Jerzego Roberta Nowaka i teraz Dom Wydawniczy Ostoja. I kto to wydał? Znaczy, kto to jest tutaj, jak są twórcy, nie są konkretnie wymienieni autorzy. Domyślam się mniej więcej, bo to jest środowisko właśnie pani doktor Teresy Bloch, czyli Ośrodek Polskiej Myśli Politycznej imienia Wincentego Witosa przy Przymierzu Ludowo-Narodowym. I ponieważ była taka dosyć, nawiążę do audycji przedwczorajszej, też nocnej, tam także włączał się ojciec dyrektor, może nas słucha, i zadał takie dramatyczne pytanie. W studiu byli posłowie, był pan poseł Pęk i pan Czerwiński. Właściwie co robić? Co robić? Co robić? Dosyć długi był to wywód. Posłowi też oczywiście, no tutaj taka konkluzja jest, że musimy wybrać całkowicie nowe elity. I tak sobie pomyślałam, że właśnie tutaj też może jak będę, ponieważ za miesiąc niecały się wybieram, może będę przyjeżdżał przez Koruń, to jeśli tej książeczki nie ma, to bym radio ją podrzuciła. I tutaj właśnie ojcu, bo to byłaby taka pewna odpowiedź też na jego pytanie. Zresztą ja wiem, że jest wiele różnych takich mądrych, dobrych książek, między innymi dających rozpoznanie, jak na przykład cytowana niedawno Reglamentowana Rewolucja i szereg innych książek, także profesora Jerzego Roberta Nowaka. A ta jest, ale ta jest też bardzo dobra i przejrzysta. Ja tylko pod tytuły szybko przeczytam. Czy to jest Trzecia Rzeczpospolita? To jest rozdział pierwszy, drugi rozdział Lewica. Centrum, prawica, jedno i to samo, drugi rozdział. Rozdział trzeci, na czym polega nasz błąd? I rozdział czwarty, potrzeba politycznej organizacji. I jest bardzo taka treściwa i dająca jakiś taki wgląd, dająca pewną jakąś, nie wiem, no może będąca pewną, może być pewną inspiracją, co robić. Co dotyczy właściwie takiego właśnie organizowania się oddolnego. Także to kiedyś było na falach Radia Maryja. O ile pamiętam, to właśnie pan Jan Piwowarski to przedstawiał. I co mnie tutaj bardzo też zaciekawiło i jakby powiedzieć zachęciło, że jest to nie tylko zachęta do politycznej organizacji, ale też bardzo mocno jest nacisk położony na sprawę właśnie modlitwy i wiary. I tutaj, akurat proszę włączyć, ja bym się przemknęła, ta strona, właśnie przerzucam, żeby tutaj, o już mam, dziękuję, już właśnie mam, ponieważ tak często rozmawiamy, ja już tak sygnalizuję z ojcem, mówimy o tradycji katolickiej, właśnie o także tradycji w kościele. I tutaj króciusieńko zacytuję słynne stwierdzenie Feliksa Konecznego, które jest jakby nie tylko odzwierciedleniem światopoglądu autora, ale w pewnym sensie jest powiedzeniem obiektywnej prawdy. To jest, jeszcze dalej mówię od siebie, to jest prawdą, że właściwie powinniśmy jako Polacy konsolidować się wszyscy. No tutaj już też posłowie zachęcają i wierzący, i niewierzący. Pewnie, jasne, że wobec dobra trzeba się konsolidować, jeśli nawet osoba niewierząca jednak chce służyć dobru, no to przecież nie możemy się odwracać i powinniśmy się łączyć. Ale jest taka pewna prawda, przy której ja się będę upierać i to właśnie wyraża konieczny, chociaż bywa to nieraz podważana, szczególnie przez niektórych, przez osoby dzwoniące, interlokutorów w dyskusjach. Cytat brzmi następująco. Polska albo będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale.
Tak, tylko pani Bożanna, to są dwie różne sprawy. Z jednej strony my możemy, bo Polska albo będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. To jest taka parafraza.
No to jest syn Intuicja Koniecznego właśnie.
Tak, tak, ale to jest taka parafraza z kolei daleka, czy takie dalekie echo tego, co powiedział, napisał też Adam Mickiewicz. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Polakiem, prawda?
Tak.
Natomiast to jest jedna rzecz i to nie ma co do tego wątpliwości. A drugą sprawą jest to, że my nie możemy też dla, powiedzmy, jakiegoś wybierania ludzi czy łączenia się przyjmować tylko jedynego kryterium, czy to jest człowiek wierzący, czy nie. No bo z kolei wierzący, no teraz tak, czy on wierzący jest, na czym, no jakby to można sprawdzić? No czy chodzi raz w roku do komunii w niedzielę wielkanocną i do spowiedzi, czy też może części, czy w środę się posypuje popiołem,
no
czy nie.
Problemy, prawda? Tak. To są, wierzący,
to są, to, dlatego tutaj jasne, że Polska będzie katolicka, owszem, mamy dużo ludzi z metryką chrztu i z tego się trzeba cieszyć, natomiast Polska będzie katolicka, jeżeli, czy w pełni jakoś tam, czy ten katolicyzm w Polsce będzie jakiś sensowny wtedy, kiedy poprzez katolików, ludzi, będzie przynosić owoce w życiu społecznym, owoce sprawiedliwości, prawości, prawdy, owoce troski o najsłabszych, szacunku dla życia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdybyśmy tylko, prawda, widziałem na Jasnej Górze Józefa Oleksego, który klęczał i Komunię Świętą przyjmował i pana nie Kwaśniewskiego nie, ale...
Odnosili się z Matką Bożą w
pracy. No i co z tego po prostu?
Tak.
No i co z tego? Dlatego tutaj my powinniśmy pani Bożeno z jednej strony szukać ludzi i powiedzieć sobie tak, no człowiek jest tylko człowiekiem i jesteśmy w takim stanie, jakim jesteśmy. Trzeba szukać jakiejś iskry dobra i to rozpalać. I przez to będzie Polska katolicka, a nie przez to, że my, powiedzmy, będziemy mieli, tylko nie mówię, że pani akurat w taki sposób prezentuje, bo ja na bazie tego powiedzenia no, poczyniłem takie refleksje natury ogólnej, a nie przez to, że my będziemy mieli naturę, powiedzmy, że my będziemy mieli sposób myślenia taki, no powiedziałbym, wojskowy, prawda? Na komendę ręce już i raz, dwa, trzy, cztery, prawda?
Proszę ojca, znaczy ja rozumiem, bo ojciec myśli, że był taki wgląd w świat, w rzeczywistość, jaka jest. Być może to jest takie trochę marzenie, trochę może wyzwanie, bo znaczy można popatrzeć jako mający charakter wojskowy, prawda? Ale jednocześnie można popatrzeć, że to jest po prostu wyzwanie do pewnego ideału. Oczywiście.
O tak,
czyli mówimy o tym zlepku, ja bym nie zlepku, tylko bardzo sensownym szczepieniu Polak-Katolik, to mam na myśli ten katolik i ten Polak przez duże litery. Bo ja nawet nie brałam pod uwagę pseudokatolików, ja nawet nie brałam pod uwagę ludzi, którzy się afiszują, a tak naprawdę Boga w sercu nie mają. Oczywiście możemy powiedzieć, że patrząc po owocach, chociaż możemy też, ojcze Jacku, popatrzeć, czy takie owoce, jak ojciec mówi, to także mogą dotyczyć ludzi no, innej wiary, którzy w jakiś sposób podporządkowują się pewnym regułom etycznym, które na dobrą sprawę, przecież dekalog jest jakby zawarciem pewnego prawa naturalnego, które funkcjonuje także tam, gdzie może ludzie go nie znają. Jednak z natury człowiek szuka dobra, bo ma to w sercu zapisane. Mhm. Więc być może, że takie owoce są gdzieś poza Kościołem. Oczywiście, poza tym Kościołem, który ma pełne zbawienia, środków zbawienia, czyli Kościołem katolickim, ale jeżeli nasz katolicyzm, na przykład poprzez chociażby tę konsekwentną intronizację Chrystusa Króla, w naszych parafiach, w naszych rodzinach, także w naszym państwie, poprzez nawrócenie, to wtedy ten katolik, ta katolickość, no nie będzie taka, że będzie nam spód przynosić. I tutaj może to ja podam w sensie takiego jakby pragnienia, ideału. I oczywiście ojciec to skonfrontował z rzeczywistością, ale ale no jakoś ja tego Polaka katolika będę bronić. Bo mi się ten człowiek na tyle swojej powinien być jednak człowiekiem prawym.
Ja wie pani, ja tego nie podważam, tylko że ten na przykład kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ten cały Kerry, tak, czy jak to on się nazywa, on się deklaruje jako katolik, prawda, jako katolik jest, praktykujący, no, tylko że on, jego program wyborczy jest na przykład taki, że on, jak dojdzie do władzy, to od razu zezwoli na aborcję, legalizuje związki homoseksualne i robi tysiąc innych rzeczy, które delikatnie mówiąc z katolicyzmem, czy w ogóle z chrześcijaństwem, czy
ale
w ogóle
proszę ojca, nie mają nic wspólnego,
prawda? O to
i
chodzi.
Widzimy. I myślę, że nie musimy sięgać do Stanów Zjednoczonych, bo ja nawet, to, że mi ojciec, nawet nie wiedziałam o tym, że on się deklarował jako katolik, ale ja nie wiedząc o tym, już go odpowiednio postrzegam, prawda?
O to chodzi.
To już jasne. Natomiast tutaj jakby to, jak był, cały czas był profesor Krajski, on mi, profesor Krajski, doktor Krajski mi jest tutaj bardzo bliski w sensie widzenia sprawy, bo on też jest taki tradycyjny, tradycjonalista i tutaj często właśnie, kiedy dyskutowaliśmy o tym, czy może być na przykład system pedagogiczny, neutralny światopoglądowo i potem oczywiście zeszło, czy może być państwo neutralne światopoglądowo.
No oczywiście, że nie ma takiego
tak
państwa.
Tak naprawdę nie. I jakoś tak opowiedzieliśmy, że jednak to, co w tej chwili jest tak postrzegane, oj, prawda, ze zgrozą przez niektóre środowiska, gdybyśmy to nawet jako ciągle nam się jeszcze zarzuca, że Polska chce być wyznaniowa, a ja bym tam proszę ojca naprawdę nie miała nic przeciwko temu, gdybym rzeczywiście ta nasza wyznaniowość wyglądałaby w ten sposób, żeby ludzie przy władzy byli po prostu katolikami, oczywiście głębokimi z serca i prawymi. I może rzeczywiście wówczas zaczęlibyśmy budować i naszą ojczyznę inaczej. No tutaj tak pięknie mi to koresponduje właśnie z artykułem profesora Barsnika.
Bo de facto my w tym momencie jesteśmy państwem wyznaniowym, tylko że obowiązkowy jest liberalizm i
cała tragedia, jak profesor Barsnik.
To jest obowiązkowe wyznanie.
Tak, tak. No tutaj jakkolwiek uważam, że tak dygresyjnie byłem, biorąc, że na przykład jego tam troszeczkę miałam wątpliwości, budził we mnie ten jego poprzedni artykuł, to chyba było jeszcze zeszłego roku, dotyczący właśnie spraw gospodarczych. Natomiast jest niesamowicie celny, jeśli właśnie pisze, trzeba, że te tematyki, które w tej chwili się wypowiada. I tam kiedy pokazuje, że cóż, rękami katolików wybierani są ludzie bezbożni. Dalej, mija czas, nie wiem, masy nie myślą, ludzie bardzo szybko te i kolejnie, w sposób, kolejny raz są znowu wybierani ci sami ludzie. No tragedia, prawda, proszę ojca. I tutaj właśnie jest to oczywiście przepiękna diagnoza, zastanówmy się na tym, pomyślmy, bo to jest właśnie to, no dlaczegoż? Dlaczegoż my nie możemy się w taki sposób kreować? I tutaj chciałabym w związku z tym właśnie jeszcze kilka zdań, jak sobie bym pozwoliła, bo to nocna godzina, to się nikt nam na karku nas nie pogania, jeszcze zacytować. Właśnie tutaj z tej książeczki.
Pogania nas trochę, pani Bożena, połączenie ze Stanami Zjednoczonymi
tak,
z Kanadą.
Już, oj, to już się sprężam. Z tej książeczki, jak uratować Polskę. I dalej, szybciutko, to parę zdań będzie. Więc kończąc, chcę właśnie nawiązać do tego zdania, Polska albo będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. W imię tej prawdy trzeba nam trwać niewzruszenie przy wierze katolickiej i to w jej czystej, niezniekształconej różnego rodzaju modernizmami postaci. Nie chodzi tu wcale o tworzenie, jak głosi antykatolicka propaganda państwa wyznaniowego, które będzie ingerować w sumienie obywateli. Chodzi tylko o kształtowanie naszego życia narodowego i państwowego według wskazań ewangelicznych, co będzie z pożytkiem dla wszystkich, także dla wyznawców innych religii i niewierzących. O, tutaj bym chciała właśnie to zakończyć. To jest Dom Wydawniczy Ostoja. To jest w Krakowie i można tam sobie zamówić tę książeczkę. I chciałabym jeszcze prosić ojca o taką małą ingerencję, znaczy o taką małą ponaglenie, jeśli bym mogła prosić, bo tutaj posłowie przedwczoraj właśnie padła taka właściwie propozycja, żeby tę debatę, która była właśnie dotycząca spraw tak bardzo głębokich w sprzedaży majątku narodowego, powtórzyć. Ja bym tak chciała zaproponować, że ona nie musi być koniecznie powtórzona w telewizji, chociaż może być jak najbardziej, ale mogła być też powtórzona w Radio Maryja, żeby można było sobie ją nagrać w sensie, bo wiadomo, kto przemawia, bo się przedstawiają posłowie. I to była przepiękna debata, tam poseł bardzo właściwie detalicznie pokazał to całe oszustwo, właśnie to całą rabunkową prywatyzację i byłoby to dobrze jeszcze w tym tygodniu tak na świeżo, gdyby ojciec zechciał przekazać to powtórzyć. Także to bym kładła na sercu. I jeszcze chcę zaanonsować, że tak na Wielki Post chcę ojcu wysłać w paczuszce coś do przeczytania. To będzie ode mnie, proszę się nie lękać, że to nie wiadomo, kto wysyła tam, ja się podpiszę pełnym zdaniem. Tak właśnie taka refleksja nad tradycją i to chciałam tylko przekazać. No to dziękuję serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję bardzo. No to jest taki powiedziałbym, no gdy zawsze, gdy mówimy o tym, że prawda, Polak, katolik, to od razu będą tu się podnosić głosy takich czy innych ludzi i zrzymać się, że o, tutaj jest segregacja, jest taki rasizm, bo tutaj ci, kto nie jest, a co ci, którzy nie są katolikami, to są gorsi, a ci, którzy są Polakami, a nie są takiego wyznania czy takiej religii, to są gorsi. No właśnie, nie. Dlatego tutaj tak też i odpowiedziałem, że przy jakimś tworzeniu jakiegoś takiego szerszego porozumienia my nie powinniśmy sprawdzać metryki chrztu, ale taką w cudzysłowie metryką niech będą jakieś dokonania takie czy inne, a z drugiej ze strony, no przecież tak jak pani powiedziała, sama pani powiedziała, pani Bożanno, że no cały czas wybieramy tych samych, te elity już są zużyte, skompromitowane i tak dalej. Trzeba nie tyle wybrać nowe, zupełnie nowe elity, co najpierw je po części wykształcić, urodzić jakby. Musi przyjść nowych ludzi plemię. Stąd też na przykład Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej, stąd też te wszystkie nasze zabiegi wielu, wielu ludzi w terenie, Instytut Edukacji Narodowej, Biura Radia Maryja i tak dalej, te wszystkie rozprowadzanie książek, zresztą pani cytowała tutaj Feliksa Konecznego, popatrzmy, że jeszcze 10-15 lat temu Koneczny no nie był prawie w ogóle znany, jego myśl. Teraz ze sprawą taką tego forum, jakim jest Radio Maryja, Bogu dzięki, został poznany. I niech ta myśl owocuje. I myślę, że tutaj, tu jest gdzieś taki właśnie klucz do tego. Państwo jakieś kształtowane przez katolików, może tak można powiedzieć, kształtowane przez chrześcijan, gdzie religia nie będzie tylko sprawą prywatną, ale będzie mogła owocować w życiu publicznym właśnie jakimś pokojem, zrozumieniem, wzajemnym przebaczeniem i taką atmosferą wzmożonej troski o dobro wspólne, bo jak na razie mamy jakąś religię pogańską, liberalną, która owocuje w życiu społecznym korupcją i troską o, no, już nie chciałbym dosadnie tego powiedzieć, ale o własny nos po prostu. Także to jest ten, niestety, no, ta bolączka, której przyszło nam żyć. Twórzmy zatem te elity, wybierajmy nowe elity, a ci, którzy są już jakoś kompromitowani, niech po prostu chcą się zająć sobą, niech się zajmą sobą, ale nie czynią tego kosztem milionów Bogu ducha winnych ludzi po prostu. Dziękuję jeszcze raz za te rozmowy. Czas teraz na połączenie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.